Pomoże Polska, Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Jaki będzie Parlament Europejski po ostatnich wyborach? Kto ma największe szanse na objęcie najważniejszych unijnych stanowisk? Głównie o tym dziś w naszym magazynie. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Na chwilę odpoczniemy też od polityki i porozmawiamy o sporcie i jego popularności w Czechach. Na początek jednak skrót najważniejszych informacji i Sylwester Pięta.
Flash Europejski.
Co najmniej 7 osób zaginęło, a 19 uznano za zaginione w wyniku zatonięcia statku wycieczkowego pływającego po Dunaju w stolicy Węgier, Budapeszcie. W trakcie akcji ratunkowej z rzeki wyłowiono 7 osób, które przewieziono do szpitala. Na pokładzie znajdowały się 33 osoby, w tym dwoje członków załogi. Większość pasażerów stanowili turyści z Korei Południowej. Na Dunaju wstrzymano ruch statków, policja zamknęła część nabrzeża, w pobliżu którego doszło do wypadku. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu budynku węgierskiego parlamentu. Według relacji świadków statek został staranowany przez inną jednostkę, po czym wywrócił się i zatonął. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w nieformalnym szczycie w Brukseli, który był poświęcony obsadzie kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej. Jak mówił, przywódcy rozmawiali nie tylko o personaliach, ale także o procedurze wyboru. Premier tłumaczył, że wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego pokazały, że jest duże rozdrobnienie. Zaznaczył, że w ciągu 40 lat powszechnych wyborów do Europarlamentu nie zdarzyło się, żeby dwie główne europejskie frakcje, czyli chadecy i socjaliści, nie byli w stanie zbudować większości. Mateusz Morawiecki poinformował, że przed szczytem szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Premierzy grupy podkreślili, że dla nich ważnym elementem rozmów jest negocjowanie w pakiecie kilku rzeczy jednocześnie. Mateusz Morawiecki powiedział, że kładziemy ogromny nacisk na pewien typ osobowości. Osobowości nastawionej na kompromis, szukanie konsensusu. Premier Morawiecki wśród priorytetów wymienił m.in. dobry unijny budżet dla krajów Europy Środkowej, wsparcie rozwoju wspólnego rynku, funkcjonowanie strefy Schengen, łagodny Brexit, sprzeciw wobec Nord Stream 2 i utrzymanie sankcji wobec Rosji. Kolejny szczyt zaplanowany jest na 20-21 czerwca. Kolejne spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich ponownie bez dyskusji o Polsce, reformie sądownictwa i praworządności. Ambasadorowie 28 krajów przyjęli wstępny program na Rady Ministerialnej, która odbędzie się 18 czerwca. Nikt nie był zainteresowany wpisaniem tego punktu do spotkania i nie sądzę, by to się zmieniło, powiedział korespondentce Polskiego Radia jeden z dyplomatów. Od grudnia 2017 roku, kiedy Komisja Europejska rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu, niemal co miesiąc odbywała się dyskusja o Polsce na naradach ministerialnych, czy to w formie dyskusji, czy wysłuchania. Komisja Europejska ponownie zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do państw członkowskich. W rocznych raportach dotyczących sytuacji na Bałkanach Zachodnich napisano, że Macedonia Północna i Albania przeprowadziły niezbędne reformy, do których się zobowiązały. Komisja oczekuje, że tym razem kraje członkowskie pozytywnie odpowiedzą na jej wniosek. Po raz pierwszy Bruksela rekomendowała rozpoczęcie negocjacji z tymi krajami wiosną ubiegłego roku. Łotwa wybrała nowego prezydenta, został nim Egilis Levitis. Na Łotwie przywódcę kraju wybiera większością głosów 100-osobowy parlament. Kadencja głowy państwa trwa 4 lata. Prezydent Łotwy reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej, jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Łotwy, a także ma prawo powoływać i odwoływać ambasadorów oraz innych przedstawicieli państwa.
Rozmowa o Europie.
Piotr Kubiak, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli.
Dzień dobry.
Pani Beato, Europejczycy wybrali swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, Polacy również wybrali pierwsze posiedzenie w lipcu. Co teraz robią ci wybrani parlamentarzyści jeszcze przed tym posiedzeniem? No bo w Polsce przed ślubowaniem uczą się głosować, poznają procedury. Jak to jest z europosłami?
I jest też czerwiec zawsze przewidziany dla nowych europosłów, to znaczy dla wszystkich, ale wiadomo, że ci, którzy już będą kolejną kadencję zasiadali, nie potrzebują tych wszystkich informacji, więc nowi europosłowie już po zakończeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, kiedy są informacje, kto będzie europosłem przez kolejnych 5 lat, do czasu pierwszego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego właśnie jest ten czas, żeby ten moment, żeby europosłowie mogli przyjechać do Brukseli i zaznajomić się ze wszystkimi procedurami, wyborami, żeby mogli odebrać swoje wejściówki do Parlamentu Europejskiego, żeby mogli się zarejestrować. To nie jest tak, że wchodzą do Parlamentu Europejskiego i się gubią. Jest tutaj dość duża grupa, około 60. Po angielsku oni są nazywani, to są tak zwani ushers, my ich po prostu tłumaczymy, że są, to jest woźny. Każdy usher jest przygotowany, żeby w tym czasie, zaraz powiem, co robią zwykle już w czasie pięcioletniej kadencji, ale dla nowych europosłów są oddelegowani i każdego z nich, jeżeli tylko poprosi o pomoc, oprowadzają po budynku w Brukseli najpierw, później zrobią to w Strasburgu, ale później odprowadzają do poszczególnych biur, tam gdzie europosłowie się rejestrują, informują, jak mają postępować, jak wygląda praca europosła, chociaż to oczywiście europosłowie już sami w praktyce przetestują na pierwszej sesji i na kolejnej, bo w lipcu mamy dwie sesje. Ta pierwsza jest taka, kiedy jest składane ślubowanie, a druga sesja już będzie pracowita. To wszystko będzie zależało od negocjacji, więc jeszcze nie wiemy, przynajmniej takie są założenia, żeby teraz szef Rady Europejskiej po ostatnim szczycie zdecydowano, że teraz będzie prowadził konsultacje, więc wszystko zależy od przebiegu konsultacji, czy rzeczywiście uda się wskazać tego przewodniczącego Komisji Europejskiej i już ci nowi na drugiej sesji lipcowej będą go zatwierdzać.
No właśnie, pani Beato, chciałem zapytać o te negocjacje, bo parlamentarzyści wybrani, część dzisiaj jest w domu, część zapewne dzisiaj jest w Brukseli, bo przecież też są parlamentarzyści, którzy byli po prostu w składzie Parlamentu Europejskiego. No ale mamy nieformalne spotkania przywódców, szefów państw. Są negocjacje. O co chodzi z tymi negocjacjami, może by pani wytłumaczyła? Bo już zasygnalizowała pani tak, że chodzi tutaj o wybór między innymi
przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Co jaka jest zależność właśnie między wyborami do Parlamentu Europejskiego a obsadą nowych stanowisk?
I to jest właśnie
co 5 lat, właśnie, co 5 lat zmieniają się osoby na czele unijnych instytucji. I akurat tak się zdarza, że to jest zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Unijne kraje przystępują do negocjacji, żeby jesienią, kiedy się zwalniają te stanowiska, to znaczy odchodzi obecna Komisja Europejska, jesienią powinna być wybrana nowa, kończy urzędowanie także wraz z końcem listopada szef Rady Europejskiej. Będzie nowa, a skoro nowa Komisja Europejska, to trzeba kogoś wybrać, kto będzie stał na czele unijnej dyplomacji, no i trzeba wybrać też władzę Parlamentu Europejskiego. Mówię o wyborze przewodniczącego, wiceprzewodniczących, mówię także o szefach komisji parlamentarnych i wiceszefach, no to sobie będzie robił parlament własnym rytmem. Tutaj unijni przywódcy nie są potrzebni, zresztą te negocjacje w sprawie już tych władz w parlamencie będą się też pewnie w czerwcu toczyć. Tak jak i w czerwcu, jeszcze dodam do pana pierwszego pytania, w czerwcu też jeszcze będą zabiegi dotyczące tworzenia grup parlamentarnych, bo te grupy, właśnie, które teraz widzimy na tym wykresie, on jest na bieżąco aktualizowany, ile mają poszczególne frakcje, to one są w oparciu o obecny Parlament Europejski, czyli są chadecy, socjaliści, zieloni, liberałowie. Ale on się będzie zmieniał, ten wykres, w zależności od tego, jak będą prowadzone negocjacje, bo zawsze po wyborach możliwe są roszady, możliwe są przejścia niektórych europosłów do innej frakcji. Tak na przykład nie wiemy, czy w chadekach pozostanie węgierski Fidesz. Jeżeli nie pozostanie, spodziewamy się, że nawiąże współpracę, bo jest zawieszony w prawach, jak pamiętamy, w prawach Europejskiej Partii Ludowej, partia Viktora Orbana, ponieważ były zarzuty dotyczące łamania praworządności, były warunki, które miał spełnić Viktor Orban, nie spełnił ich, więc szef frakcji chadeków Manfred Weber postanowił o zawieszeniu. Poparte to został ten wniosek przez większość polityków należących do Europejskiej Partii Ludowej. Więc jeżeli węgierski Fidesz, a to jest kilkunastu europosłów, odejdzie od chadeków, ci automatycznie zmniejszą swój stan posiadania, a być może chadecy będą rozmawiać z konserwatystami, którzy teraz są dopiero na piątym miejscu z powodu słabego wyniku brytyjskich to rysów, tylko powiem, że do konserwatystów należą europosłowie PiS-u, do chadeków należą europosłowie PO i PSL-u, więc jeżeli odejdzie węgierski Fidesz, być może dołączy do konserwatystów albo powstanie nowa jeszcze frakcja z innymi europosłami. Nie jest wykluczone, że w tych frakcjach eurosceptycznych, teraz to jest frakcja jedna Nigela Farage'a, druga Marine Le Pen, też będą jakieś roszady, więc jeszcze ten czerwiec jest taki, żeby te negocjacje prowadzić i w lipcu podejmować decyzję. Więc jeśli chodzi o same władze Parlamentu Europejskiego sam sobie będzie to robił. Natomiast Komisja Europejska i szef Rady Europejskiej, no to już jest kwestia dla unijnych rządów, przy czym szefa Rady Europejskiej wybiorą tylko przywódcy, a Komisję Europejską, i tu już właśnie dochodzimy do tego połączenia między unijnymi krajami a Parlamentem Europejskim, ponieważ zgodnie z zapisami traktatowymi przewodniczącego Komisji Europejskiej wskazują przywódcy, ale zatwierdza Parlament Europejski. Więc nie może sami przywódcy, znaczy bez Parlamentu Europejskiego Komisji Europejskiej nie ma.
I bez porozumienia tych frakcji, bo słyszymy,
właśnie
w pani relacjach słyszymy, czy w relacjach telewizyjnych, że frakcje ze sobą rozmawiają i właśnie tak jak pani wspomniała przed chwilą, te frakcje coś między sobą ustalają, a to jest jednak trochę inaczej niż w parlamencie krajowym, prawda? I ta rola
inne
jest troszeczkę inna.
Tak, inna rola jest Parlamentu Europejskiego, nie można przełożyć nigdy krajowych, ale jest ważna. Znaczy Parlament Europejski z takiej roli doradczej sprzed 40 lat już doszedł do momentu, kiedy ma coraz więcej do powiedzenia. Czasem próbuje uzurpować sobie też te władze, czasem próbuje zagarnąć jak najbardziej. Czasem jest powstrzymywany, czasem nie. Natomiast rzeczywiście coraz więcej ma do powiedzenia, te kompetencje Parlamentu Europejskiego są duże.
A nie za
duże? No i Parlament Europejski... To zależy, jak kto na to spojrzy. Niektórzy uważają, że rzeczywiście należałoby poprzestać na funkcji doradczej, inni mówią, że bezpośrednio wybierani posłowie to jest najlepsza legitymizacja demokratyczna i to jest prawdziwy wybór dokonany przez obywateli, a sama Komisja Europejska, no to są delegowani eurokraci przez swoje rządy, więc zależy, jak kto na to spojrzy, jaką kto ma wizję dotyczącą Unii Europejskiej i jej funkcjonowania. Unijnych instytucji, ale to oczywiście na dłuższą godzinną rozmowę, a może i kilkugodzinną. Natomiast Parlament Europejski teraz od jakiegoś czasu, no to już przetestował 5 lat temu, postanowił, że właśnie chciał mieć więcej do powiedzenia, zagarnąć troszkę tej władzy i uznał, że żeby przybliżyć Europę obywatelom, europejskie partie zasiadające w Parlamencie Europejskim, czy też delegacje, znaczy frakcje polityczne przeniesione, bo jest Europejska Partia Ludowa, w Parlamencie Europejskim to jest po prostu centroprawica Hadecy, więc międzynarodowe partie postanowiły wskazywać swoich czołowych kandydatów w kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i ci czołowi kandydaci, założenie tych europejskich partii jest takie, że czołowi kandydaci będą jeździć po państwach członkowskich, prezentować swoje programy i później zwycięska partia będzie miała prawo do obsady stanowiska. Więc w teorii, jeżeli by to zastosować, frakcja, która wygrała, a wygrali ją Hadecy, centroprawica, ma prawo do obsady stanowiska szefa Komisji Europejskiej. Wiodącym kandydatem był Manfred Weber. U socjalistów był to Franz Timmermans. Podejrzewam, że Polakom bardziej znany jest Franz Timmermans niż Manfred Weber. Niemniej Manfred Weber miał być tym przewodniczącym Komisji Europejskiej. Tylko właśnie, tu jest zagarnięcie władzy przez Parlament Europejski, bo nigdzie nie jest zapisane w traktacie, że Parlament Europejski wskazuje przywódcom, kto ma być szefem komisji. To w drugą stronę działa. To przywódcy wybierają polityka, co do którego się zgadzają, że powinien być przewodniczącym komisji i on dopiero potem jest akceptowany w parlamencie. I to, co działo się podczas tego ostatniego szczytu, nieformalnego, pierwszego po wyborach, no to była właśnie jednak trochę taki bunt. To był trochę bunt unijnych przywódców, którzy uznali, że ten system wiodących kandydatów po prostu należy wyrzucić do kosza. Tak przynajmniej uznała większość. Nikt tego w ten sposób nie powiedział, żeby nie zaogniać relacji z Parlamentem Europejskim. Niemniej wydaje się, że po tych dyskusjach unijnych przywódców, tych wstępnych, nie było mowy rzeczywiście o nazwiskach na sali, ale w kuluarach te nazwiska się pojawiały. I jeżeli europejscy przywódcy w większości mówili, że tutaj trzeba mieć pewne kryteria przy obsadzie stanowisk, no oprócz tych kryteriów znanych, geograficzne, równowaga geograficzna, polityczna i płci, też jeszcze trzeba, żeby była osobowość danego kandydata, na przykład prezydent Francji Emmanuel Macron mówił, że ten kandydat musi być charyzmatyczny, tak, doświadczony, z inwencją. Niektórzy już złośliwie komentowali, że do żadnego nie pasuje Manfred Weber, więc dlatego te kryteria będą tak pokazane, tak przedstawione, żeby jednak Manfred Weber odpadł i tym samym czołowy kandydat drugi Franz Timmermans. Więc wydaje się, że ten system wiodących kandydatów upadł i teraz unijni przywódcy między sobą będą się konsultować i wybierać, z tym, że przewodniczący Komisji Europejskiej to jest jedno stanowisko. wszystko. I tu trzeba to w porozumieniu z parlamentem, ale w zależności od tego, jaka będzie większość w Parlamencie Europejskim, bo wiemy, że chadecy i socjaliści po raz pierwszy od 40 lat tej większości nie mają, potrzebują zielonych albo liberałów do przeforsowywania bądź akceptowania Komisji Europejskiej, więc tym razem stanowiska nie będą podzielone tylko między chadeków i socjalistów, jak jest teraz. Chadecy mają 3 stanowiska, szefa Rady Komisji Europarlamentu, socjaliści tylko szefową unijnej dyplomacji. Teraz do podziału stanowisk, do układania tych puzli zgłaszają się liberałowie, więc podejrzewam, że chadecy, socjaliści i liberałowie będą się musieli podzielić stanowiskami.
Czyli czeka nas gorące lato i gorące jesień.
Duży i przekaz tego ostatniego szczytu, nowość jest taka, że co najmniej 2 kobiety na tych najważniejszych stanowiskach. To oznacza, że jak powiedział to jasno prezydent Francji, 2 kobiety, 2 mężczyzn. Jeszcze tak nigdy nie było. Była 1 kobieta do tej pory, a w przeszłości tych kobiet w ogóle nie było. Ale 1 kobieta jest teraz Federica Mogherini, szefowa unijnej dyplomacji. Założenie jest takie, żeby były co najmniej 2 kobiety. No i najczęściej w kuluarach słyszy się, że to będzie duńska komisarz do spraw konkurencji, Margrethe Vestager, miałaby być szefową Komisji Europejskiej. Przy okazji Rady Europejskiej ja słyszałam o odchodzącej prezydent Litwy, no ale oczywiście to wszystko zależy od tego, nie tylko od politycznych przynależności, ale też jak kraj będzie forsował swoich kandydatów, więc to będzie bardzo trudny miesiąc najbliższy, bardzo ciężkie negocjacje i wcale nie jest powiedziane, że te puzzle zostaną ułożone szybko. Et soudain tu comprends un peu d'insinué, insolite, indécent, sera sourire.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dziś o sporcie i kibicowaniu z pochodzącym z Czech hokeistą Józefem Witkiem rozmawiała Dominika Raszkiewicz.
Czesi jako kibice, czy Czesi są dobrymi kibicami?
Ja myślę, że tak, że Czesi, jak jest jakiś na przykład mistrzostw świata, jakieś mecze o jakąś stawkę, to Czesi generalnie są za sportem, Czesi lubią oglądać sport, lubią kibicować. I sport ich tak jakby skleja i myślę, że przywiązuje do siebie. Także jak jest na przykład jakaś impreza i Czesi w niej biorą udział, no w tym będzie żyć prawie całe Czechy.
Czy Czesi wolą sport oglądany na żywo, na trybunach, czy wolą sport oglądany w telewizji?
Na pewno wszyscy oglądają w telewizji, ale z rosnącym jakby sukcesem i z wynikami to jest taki napęd, to się później ludzie na przykład schodzą na jakichś tam starówkach, w pubach, na stadionach, także dużo kibiców przychodzi na mecze, na przykład na hokejowe albo piłkarskie, ale to mniej więcej przychodzi każdy mecz tyle samo. Ale jakieś na przykład jakiś sukces, jakaś impreza duża, albo walka o mistrzostwo, albo cokolwiek takiego, to na mecz nie jest w stanie wejść tyle ludzi, co jest chętnych, bo po prostu zawsze te sukcesy to jest taki napęd dla kibiców i każdy by chciał wejść na mecz. Także to się ogląda na przykład w domu, na przykład na telebimie przed halą. Już starają się robić kluby, miasta się robią takie promocje, żeby po prostu ludzie się interesowali.
Czym żyje Europa?
Sukces Zielonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczył moment, w którym polityka środowiskowa na stałe weszła do europejskiego mainstreamu politycznego i zwiększy presję na Unię Europejską, by była światowym liderem w tej dziedzinie, ocenia brytyjski Financial Times. Choć w eurowyborach eurosceptyczne, nacjonalistyczne ugrupowania rzeczywiście uzyskały lepszy wynik niż wcześniej, nie były spodziewanymi wielkimi triumfatorami tego głosowania. Największe zwycięstwo i potencjalnie o największym znaczeniu odnieśli Zieloni. Tak konstatuje dziennik. Podkreśla, że partie Zielonych zajęły drugie miejsce w Niemczech i trzecie we Francji. Prawdopodobnie głosowało na nie wielu młodych wyborców. W odróżnieniu od partii skrajnie prawicowych, Zieloni będą głównym partnerem dla grup centrum, starających się stworzyć proeuropejską większość. Za swoje wsparcie mogą uzyskać dobrą cenę, uważa gazeta. Z Amnesty International odeszło większość dyrektorów, informuje BBC. To pokłosie efektów raportu o samobójstwach dwóch pracowników organizacji broniącej praw człowieka, do których doszło w zeszłym roku. W dokumencie jeden z pracowników scharakteryzował Amnesty International jako toksyczną kulturę tajności i nieufności. Amnesty International poinformowała, że kierownictwo organizacji zaakceptowało swoją odpowiedzialność i wszystkich 7 dyrektorów zaproponowało rezygnację. 5 z 7 dyrektorów już odeszło lub jest w trakcie odchodzenia z organizacji, głównie z biur w Londynie i Genewie. Pełnomocnik rządu do spraw walki z antysemityzmem Felix Klein organizuje w sobotę ogólnoniemiecką akcję powszechnego noszenia jarmułek. Ma to być protest przeciwko rosnącemu w Niemczech zjawisku antysemityzmu. Wzywam wszystkich obywateli w Berlinie oraz w całych Niemczech, aby w najbliższą sobotę założyli jarmułki, zaapelował Felix Klein. Jego zdaniem akcja będzie obroną wolności religijnej i wyrazem solidarności z Żydami. Akcję poparł też szef dyplomacji, który napisał na Twitterze, że nie chce, aby ktokolwiek musiał ukrywać swoją żydowską wiarę. Tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn. Do usłyszenia we wtorek.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.